Słuchasz polskiego programu SBS.
Mam dzisiaj ogromną przyjemność rozmawiać z profesor Lidią Morawską, Distinguished Professor na Uniwersytecie Queensland University of Technology. Witam panią serdecznie.
Witam pani Doroto.
Pani profesor, jest pani z zawodu fizykiem. Ostatnio pani nazwisko znalazło się na liście Time Magazine najbardziej wpływowych osób obecnych czasów. Proszę nam powiedzieć, za jakie odkrycie naukowe znalazła się pani na tej liście?
To jest lista najbardziej wpływowych ludzi w roku 2021. Nie było to odkrycie, tylko było to przekazanie, że tak powiem, wiadomości światu na temat wagi transmisji wirusa, tego wirusa, o którym mówimy, COVID-19, i również innych wirusów dróg oddechowych poprzez powietrze. Od początku pandemii wszyscy słyszeliśmy, że wirus jest na powierzchniach, że musimy myć ręce, musimy dezynfekować powierzchnię, no też musimy utrzymywać odległość, bo na tej w ciągu tej odległości około 1 metra i jeszcze te duże cząsteczki z wirusem mogą być obecne. Natomiast nie było ani słowa nigdzie na temat faktu, że ten wirus tak naprawdę jest w powietrzu i to nie jest tylko ta odległość 1 metra, ale cała przestrzeń, cały pokój, cała sala wykładowa może być wypełniona cząsteczkami zawierające ten wirus. Więc od początku pandemii, gdy wszystkie władze oraz wszystkie jednostki odpowiedzialne za zdrowie publiczne, takie jak na przykład Światowa Organizacja Zdrowia, twierdziły, że wirus nie jest w powietrzu, i ja zorganizowałam grupę, która stwierdziła bardzo stanowczo, że wirus jest w powietrzu i coś należy na ten temat zrobić. Więc jak mówię, nie było to odkrycie jako takie, tylko było to doprowadzenie do tego, żeby świat zaakceptował ten fakt.
Pani profesor, ja bym poprosiła tutaj o bliższe wytłumaczenie różnicy. Co to znaczy w powietrzu, co to znaczy w aerozolu, a co to znaczy tą drogą kropelkową?
Było bardzo wiele nieporozumień na temat terminologii. Co to znaczy aerozol, kropelka, cząsteczka i tak dalej. Te nieporozumienia brały się z różnicy terminologii w różnych dziedzinach nauk. Znaczy ja jako fizyk, czy w tej dziedzinie cząsteczek, czy zanieczyszczenia powietrza, definicją aerozolu to są cząsteczki, które są zawieszone w powietrzu wystarczająco długo, żeby się tam utrzymywało. Znaczy definicja jest troszkę bardziej skomplikowana. Natomiast droplets, czyli kropelki, to są cząsteczki, które są płynne. W związku z tym tu nie chodzi o różnicę co do wielkości tych cząsteczek, tylko co one zawierają. Albo stałe, albo płynne, więc kropelki to są płynne. Natomiast w naukach medycznych definicje były inne. Aerozole to były małe cząsteczki, natomiast kropelki, czyli droplets, to były większe cząsteczki i granica między jednym a drugim to była 5 mikronów. To znaczy ta granica 5 mikronów jest arbitralna, nie ma takiego podziału w fizyce i ona właściwie niewiele znaczy. Jak mówię, było ogromnie dużo dyskusji na ten temat i nieporozumień, ponieważ wszyscy rozumieli to inaczej. I ja podkreślam w tej chwili, że ja się staram nie używać ani jednego terminu, ani drugiego, to znaczy ani aerozole, ani kropelki, tylko mówimy o cząsteczkach. Te cząsteczki powstają w naszym układzie oddechowym, kiedy oddychamy, kiedy mówimy, kiedy śpiewamy, kiedy kaszlemy. Cząsteczki są różnych rozmiarów. Niektóre są bardzo malutkie, te, które powstają z głębszych part części układu oddechowego, są bardzo malutkie. Te, które powstają, zwłaszcza w ustach, są bardzo duże. Nieraz jak z kimś rozmawiamy bardzo podekscytowanym, widzimy te cząsteczki. To są cząsteczki, które pochodzą z ust. Więc to jest całe spektrum rozmiarów tych cząsteczek. Te, które są bardzo duże, są ciężkie, w związku z tym w tej odległości około 1 metra spadają na powierzchnię. Natomiast wszystkie inne i znaczna ich większość są bardzo małe, i dzięki temu mogą się utrzymywać w powietrzu bardzo długo. I to jest problemem.
Chyba to jest tym kluczowym czynnikiem, jeśli chodzi o zarażalność tego wirusa i niebezpieczeństwo tego wirusa. W takim przybliżeniu, jak my możemy sobie to wyobrażać, że w danym pomieszczeniu jest osoba zarażona, która, załóżmy, niekoniecznie kicha i kaszle, ale jest zarażona. Jak daleko od tej osoby mogą znajdować się te najmniejsze cząsteczki wirusa COVID-19?
To jest bardzo ładnie zadane pytanie i ja na to pytanie zwykle odpowiadam. Te cząsteczki będą podróżowały w tym środowisku wewnętrznym tak daleko, jak pływ powietrza będzie je niósł. Może to być parę metrów, może to być nawet kilkadziesiąt metrów. No nie będzie kilkaset metrów, no bo przestrzenie wewnętrzne nie są aż tak duże. Ale jak mówię, to jest tak daleko, jak pływ powietrza je będzie transportował. To można trochę porównać do sytuacji czegoś innego, co rozumiemy lepiej, coś, co ma zapach. Na przykład powiedzmy dym papierosowy. Oczywiście tu są cząsteczki inne. Cząsteczki dymu papierosowego są znacznie mniejsze niż te cząsteczki, o których mówimy. Niemniej jednak porównanie jest takie. Nieraz czujemy, że ktoś pali papierosy, czy jak to było możliwe jeszcze w pomieszczeniach zamkniętych, bardzo daleko. W następnym pomieszczeniu, dwa pomieszczenia dalej, wzdłuż korytarza. Więc to świadczy o tym, że ten pływ powietrza był w stanie transportować te cząsteczki na taką odległość. I to samo dotyczy wirusa. Te cząsteczki zawierające wirus mogą utrzymywać się w powietrzu i być przenoszone przez powietrze tak daleko, jak pływ powietrza je będzie transportował.
No brzmi to przerażająco i właściwie chyba niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę. Takie przeciętne wyobrażenie jest, że no wiadomo, że się nie można zbliżać. Cały czas myślimy o tym, że ewentualnie ktoś na nas kichnie. A tutaj no potencjalnie na tyle, ile ten wirus może przeżyć w tym powietrzu, tak daleko on może po prostu frunąć, lecieć z tym powietrzem.
Znaczy, też słyszałam takie stwierdzenie, że to jest przerażające, że to może wzbudzić panikę. Ale z drugiej strony to jest w pewnym sensie logiczne, intuicyjne. No bo jak coś jest, coś, co wychodzi z naszego nosa, z naszych ust, no to jest w powietrzu. Więc nie jest to takie coś, co nie jest to coś, co tak strasznie ludzi dziwi, czy jest takie niespodziewane. I mi się wydaje, że w pewnym sensie powiedzenie tego głośno, że tak to jest, to oczyszcza, że tak powiem w cudzysłowie, powietrze. Ludzie to rozumieją, skoro tak jest, to coś należy na ten temat zrobić. A nie jest tak, że kompletnie nie wiemy, co na ten temat zrobić. Także bardzo ważnym jest to stwierdzenie, to tak jest, rozumiemy to, w związku z tym krok następny, co na ten temat robimy.
No właśnie, i co na ten temat robimy?
Jedno krótkie słowo, wentylacja. Skoro jest to w powietrzu wewnątrz, nie chcemy, żeby to było w powietrzu wewnątrz, to musimy z tego powietrza wewnętrznego to usunąć. Co usuwa, czy jaki jest mechanizm usuwania tego, co powstaje wewnątrz? Poprzez wentylację. Wentylacja, proste słowo, proste zrozumienie, jest jednak dość skomplikowana. Wentylacja może być w pomieszczeniach, które mają tak zwaną naturalną wentylację, czyli wentylacja jest poprzez otworzenie okien, drzwi, no głównie okien. Natomiast może być również poprzez system mechanicznej wentylacji, tak jak w wielu nowoczesnych budynkach jest mechaniczna wentylacja. Więc te systemy, czy naturalnej, czy mechanicznej wentylacji, są lepsze lub gorsze. Bardzo często problemem z naturalną wentylacją jest, że jest niewystarczająca. To znaczy jest, powiedzmy, za mało okien, powiedzmy, niewystarczająco usuwa powietrze zanieczyszczone z wewnątrz, albo jeżeli na zewnątrz są warunki niekorzystne, powiedzmy, za gorąco, za zimno, albo powietrze zanieczyszczone na przykład przez dym z pożarów, no to zamykamy okna kompletnie i wtedy nie ma wentylacji. I to wtedy jest ważnym, podstawowym problemem. Także jest to problem skomplikowany, niemniej jednak technologicznie i naukowo wiemy, co na ten temat zrobić.
Czyli otwieramy okna, a teraz proszę nam powiedzieć o zagrożeniu, jakie dla naszego zdrowia, jeśli chodzi oczywiście o zarażenie się COVID-19, stanowią duże kompleksy sklepów, kin, które są wentylowane, tak zwanym air conditioning, które ma jakiś tam system zwykle recyklingu tego powietrza.
To bardzo zależy. Jeżeli pomieszczenie, powiedzmy, to się nieraz widzi w restauracjach, nie ma systemu wentylacji mechanicznej, tylko ma ten air conditioner, to urządzenie nie doprowadza powietrza z zewnątrz do środka, tylko to urządzenie zasadniczo, znaczy tylko chłodzi powietrze i to powietrze jest w kółko transportowane.
Recyklingowane, tak.
Recyklingowane, tak, bardzo ładne polskie słowo. Więc jeżeli tak się dzieje, to wtedy koncentracja tylko się zwiększa i nic nie jest używane na zewnątrz. W bardzo wielu takich restauracjach byłam, mierząc koncentrację dwutlenku węgla, który jest w pewnym sensie takim wykładnikiem wentylacji, i koncentracje w takich pomieszczeniach nieraz są bardzo, bardzo wysokie. Natomiast jeżeli budynek mający, znaczy prawidłową wentylację mechaniczną, recykluje powietrze, to powietrze zwykle, nim zostaje z powrotem doprowadzone do pomieszczeń, przechodzi poprzez filtry. I jeżeli przechodzi poprzez filtry, jeżeli filtry są prawidłowo założone i prawidłowe filtry, no to wtedy to, co z powrotem wraca do środka, nie zawiera wirusa. Więc sam fakt, że to powietrze nie jest świeże powietrze, tylko recycled. No więc w każdym razie, jeżeli tak jest, jeżeli to powietrze, nim zostanie z powrotem doprowadzone do pomieszczeń, przejdzie przez filtry, no to wtedy ten wirus jest usuwany i wtedy problemu nie ma.
Mówiąc tak ogólnie, na ile w Australii mamy takie standardy, które doprowadziłyby do takiego stanu rzeczy, że miejsca publiczne, duże ośrodki handlowe, shopping centers, kina mają takie systemy?
To bardzo zależy, jak mówię, w wielu miejscach właśnie typu takich centrów handlowych, czy nie byłam w kinie, więc tego nie mierzyłam, ale na przykład w planetarium, gdzie było sporo ludzi i mierzyłam koncentrację dwutlenku węgla, była ona niska, co świadczyło o tym, że wentylacja jest dobra. Ale byłam również w takich miejscach, gdzie wentylacja nie była wystarczająca, zwłaszcza jak było więcej ludzi, więcej niż było przewidziane na ten typ pomieszczenia. Problem polega, że istniejące standardy to są tak zwane standardy projektowania, natomiast nie performance, to znaczy nie jest to, co tak naprawdę się dzieje. W związku z tym budynek może być zaprojektowany i może być odpowiednio zaprojektowany tak, żeby usuwał wystarczająco zanieczyszczenia powstające z zewnątrz, ale jeżeli jest inaczej użytkowany, jeżeli jest więcej ludzi, czy coś innego się tam dzieje, no to ta pierwotnie zaprojektowana wentylacja jest niewystarczająca i nie jest sprawdzane, jak naprawdę jest. Także to jest jeden bardzo poważny problem. Ale dodatkowo Australia, tak jak wiele innych krajów, nie ma standardów jakości powietrza wewnętrznego. Właśnie tych standardów, gdzie się sprawdza koncentrację i jaka jest koncentracja zanieczyszczeń wewnątrz. Jeżeli jesteśmy na zewnątrz, no to Australia oczywiście ma standardy powietrza zewnętrznego. Są stacje pomiarowe, które mierzą różne parametry, różne zanieczyszczenia. Natomiast czegoś takiego nie ma w środowiskach wewnętrznych, więc my nie mamy pojęcia, co jest w środowisku wewnętrznym i nikt nic na ten temat nie robi, no bo skoro nie mierzymy, no to nie wiemy i to jest bardzo wielki problem.
Nie wiem, czy pani słyszała, ale ostatnio wpadła taka sugestia czy propozycja, dyskusja na temat wprowadzenia w szkołach na terenie Wiktorii właśnie jakichś specjalnych systemów wentylacyjnych. Czy wprowadzenie odpowiednich systemów niwelowałoby tutaj taki problem potencjalnego skażenia tego powietrza tym latającym wirusem?
Tak, znaczy to co Wiktoria zaprezentowała w tamtym tygodniu, pakiet rozwiązań właśnie jeśli chodzi o wentylację, jeśli chodzi potencjalnie o używanie tych filtrów przenośnych, jeśli chodzi o całokształtowe spojrzenie na tego, to brzmi bardzo, bardzo pozytywnie i bardzo optymistycznie. Oczywiście nie znamy szczegółów tego, nie wiemy dokładnie, jak to będzie działało, ale jak mówię, jest to bardzo pozytywny krok do przodu. Tym wszystkim jest bardzo ważne rozróżnienie tego, że niektóre kroki musimy podjąć teraz, natychmiast, ponieważ jesteśmy w trakcie pandemii. Niektóre natomiast przedsięwzięcia nie mogą być odpowiednio wykonane teraz, tylko trzeba do tego się zabrać odpowiednio, tak żeby na dłuższą metę sytuacja się poprawiła. Więc na krótką metę możemy zrobić cokolwiek jest możliwe. Otworzyć okna, poprawić system wentylacyjny, jeżeli nic nie pomaga, albo jeżeli musimy zamknąć okna, bo jest zimno, gorąco, czy zanieczyszczenie powietrza, kupujemy ten przenośny oczyszczacz powietrza, air purifier. Natomiast na dłuższą metę my się musimy naprawdę odpowiednio przyglądnąć, jak nasze budynki są projektowane, w jakie systemy są wyposażane, tak żeby w przyszłości budynek nas zabezpieczał. Z jednej strony przed tym wszystkim, co jest wydzielane wewnątrz, włączając wirus, również to, co jest na zewnątrz, jak na przykład wspomniałam dym z pożarów, a takie coś doświadczyliśmy i będziemy doświadczać w przyszłości. I żeby to wszystko się odbywało w sposób minimalizujący pobieranie energii. Bo nie możemy powiedzieć, powiedzmy, wentylacja na maksimum i tak będzie cały czas, no bo to zużywa ogromną ilość energii. To się musi zrobić tak, żeby to wszystko razem działało i zminimalizować zużycie energii. Także to jest ta kwestia na krótką metę teraz i na dłuższą metę.
Zainteresowało Cię? Chcesz usłyszeć więcej? Słuchaj nas na podcastach dostępnych w Apple Podcast, Google Podcast czy Spotify lub w jakimkolwiek innym, który używasz.